Jezu, przez ulicę sromotnie, przed sąd Kajfasza, za włosy targane. Jezu mój kochany. W listopadzie 1990 roku na południe od Jerozolimskiego Starego Miasta w ramach prac archeologicznych odkryto grób, ossuarium, dostojne, zdobne miejsce, gdzie spoczywały kości bohatera dzisiejszego, kolejnego, na waszym szlaku drugiego kazania, drugiego rozmyślania z okazji w trakcie gorzkich żali. To był arcykapłan, o którym dzisiaj słów kilka pragniemy powiedzieć. Arcykapłan, którego znamy jako Kajfasz, ale to nie jest prawdziwe imię jego i nazwisko. Kajfasz to raczej przydomek. Przydomek, który tłumaczyć można jako miewający albo widujący sny. Tak naprawdę nasz dzisiejszy bohater nazywał się Jehosef ben Kajafa. Jehosef ben Kajafa. Józef, syn Kajfasza. I był arcykapłanem, najwyższym, największym, najbardziej autorytatywnym zwierzchnikiem ludu Bożego Starego Testamentu przez okres lat 18, od 18 do 37 roku. Trzeba, kochani, od razu nam powiedzieć, że Kajfasz był wyjątkowy. Wyjątkowy na tym miejscu i na tej pozycji, na której podówczas nikt długo miejsca zagrzać nie potrafił. Odwołujemy się w wyobraźni, odwołujemy się w myśli i pamięci do czasów Jezusowych. I wiemy, moi drodzy, dobrze, że były to czasy okupacji, niewoli rzymskiej, a Rzymianie byli bardzo wybredni. Rzymianie potrzebowali, żeby wszystko było przez nich kontrolowane. Naturalnym zatem było, aby także najwyższy arcykapłan, najwyższy religijny i duchowy autorytet, powiedzmy lepiej, prawdziwiej, ten, który powinien być najwyższym duchowym autorytetem, potrzeba było, żeby był tylko marionetką Rzymian. 18 lat współpracy z Rzymianami, odnotowane przez ich kronikarzy, to są lata kolaboracji, lata donoszenia i lata człowieka, który ciągle tkwił w rozkroku. Z jednej strony był pośród swego ludu, z drugiej strony niestety był TW, tajnym współpracownikiem. Pewno tak podług dzisiejszej nomenklatury określilibyśmy tę postać. Ale wróćmy, moi drodzy, do narracji biblijnej. Narracja biblijna pokazuje nam Kajfasza w wielu pasyjnych scenach. Najpierw i szczególnie oczywiste, jako tego, który przewodniczy Najwyższej Radzie Sanhedrynowi. Ale opowiadanie biblijne mówi nam, że także prawdopodobnie on uczestniczył w procesie preparowania fałszywych oskarżeń względem Jezusa. W końcu Kajfasz to także ten, który pojawia się z całą mocą w jednym z najbardziej dramatycznych momentów. Kajfasz to jest ten, który przez retoryczne zabiegi, przez umiejętne, manipulacyjne stawianie pytań doprowadza do tego, że cały lud dookoła krzyczy: winien jest śmierci, zbluźnił, spisując Jezusa na śmierć krzyżową. W końcu Kajfasz to ten, który naszego Pana wydaje Piłatowi. Ale to nie koniec historii Kajfasza, bo gdybyśmy zajrzeli do Księgi Dziejów Apostolskich, to jeszcze raz znajdziemy tam Kajfasza jako wybitnego retora, manipulanta i człowieka odpowiedzialnego za wyrok. W Dziejach Apostolskich Kajfasz prowadzi proces przeciwko apostołom, przeciwko Piotrowi i Janowi. Nie wiem, czy, drodzy moi, dobrze identyfikujecie te postaci, Annasz, Kajfasz, te przepychanki, te ciągania Jezusa, Pana naszego, od jednego do drugiego. Jeśli macie z tym problemy i niełatwo wam przychodzi zidentyfikować, kto w tej narracji biblijnej, w tym biblijnym procesie był kim, to się nie dziwcie, bo tam naprawdę nie wiadomo, kto był kim. Annasz i Kajfasz. Annasz przedtem przez wiele lat był arcykapłanem. Annasz próbował wprowadzać swoich synów jako swych następców. I aż 5 synów Annasza sprawowało przez krótkie okresy funkcję arcykapłańską. Ale niestety kiepsko się spisywali i nie mieli takiego jak Kajfasz daru kolaborowania z Rzymianami. Więc Annasz wprowadził na urząd arcykapłana Kajfasza, który był jego zięciem. Zobaczcie, moi drodzy, wszystko rozgrywa się w rodzinie. Wszystko rozgrywa się w rodzinie, która była rodziną skorumpowaną, rodziną pełną intryg, fałszów, przepychanek, rozpychania się łokciami i dążenia do tego, żeby pozajmować najbardziej intratne miejsca w strukturach. Nie tak dawno, kilka tygodni temu, skończyłem czytać książkę, która mówi o Jerozolimie tamtych czasów. Z punktu widzenia nie teologii, nie wiary, nawet nie tyle narracji Pisma Świętego, co z punktu widzenia historii. Wróciłem dzisiaj przed południem do tej książki. Opis rodziny Annasza i opis Kajfasza zawiera się w 3 kategoriach. Oszuści, przekupnicy i intryganci. To prawda, moi drodzy, nasz Pan trafił niestety na takich ludzi, oszustów, skorumpowanych i intrygantów. I to nie jedyna taka rodzina w perspektywie Pisma Świętego i w Nowym Testamencie. Odejdźmy na chwilę od Kajfasza, zostawmy go na moment. Wróćmy do Heroda, którego znamy, bo to bardzo porównywalna rodzina. Krew w tamtych czasach naprawdę na dworach i w domach bogatych Żydów była przelewana właściwie bez skrupułów. Herod, wspomnijmy o nim na chwilę, miał kilku synów, z których większość wymordował, dlatego że byli konkurentami do tronu. Herod nawet na 7 godzin przed śmiercią, przedtem zabijając swoich synów Aleksandra i Arystobula, na kilka godzin przed śmiercią zabił swojego syna Antypatera. Umierał, ale jeszcze ciągle się bał o swoją posadę. Dlaczego mówię o Herodzie? Dlatego, że mówią, że rodzina Heroda i rodzina najwyższych arcykapłanów, Annasza i Kajfasza, to były bardzo zdemoralizowane rodziny. Dlaczego zatem od tych ludzi i od tych rodzin popłynął wyrok na Jezusa Chrystusa? Oczywista oczywistość, że w uszach Kajfasza Jezusowa deklaracja „Jestem Mesjaszem, jestem Synem Bożym” brzmiała prowokacyjnie. Jezusowa deklaracja o tym, że jest Synem Człowieczym, zasiadającym po prawicy Ojca, jawiła się jako bluźnierstwo. Ale czy tylko z tych powodów religijnych, czy tylko z tych teologicznych powodów Kajfasz, Annasz i cała Rada skazała Jezusa? Wątpliwe. Prawdopodobnie równie ważną, a może i ważniejszą przesłanką skazania Pana Jezusa na śmierć był lęk. Wiecie, lęk o co? Lęk o interesy, o przypływ, o kasę, o porządek w świątyni. Skoro nasz dzisiejszy, niestety negatywny bohater, Kajfasz, był arcykapłanem, to oczywiście, że rządził świątynią. A pamiętacie, że Jezus naruszył świątynne interesy. Zwłaszcza wtedy, kiedy przyszedł i powywracał bankierskie stoły. Co więcej, Jezus, zwłaszcza Ewangelia świętego Jana o tym mówi, przepowiadał, że nadejdą czasy nowego świątynnego kultu, nowej świątyni i nowego porządku liturgicznego. Czy Kajfasz skazał Jezusa z powodów teologicznych, bo ten mówił, że jest Synem Bożym, czy bardziej z powodu lęku o kasę, o posadę, o interesy? Tak, to prawda, Kajfasz był kapłanem, ale czy był bardziej kapłanem świątyni, czy kapłanem biznesu, zysku, manipulacji i intryg? W tym dzisiejszym bohaterze, kochani, w Kajfaszu widzimy człowieka na stanowisku. Człowieka, który miał być autorytetem religijnym, a stał się cynicznym manipulantem. Widzimy człowieka skorumpowanego, zdemoralizowanego. Jak to się stało, że ten człowiek zebrał taką publikę? Sanhedryn, przed którym stał Jezus, moi drodzy, to było 70 ludzi. Cała najwyższa żydowska rada liczyła tylu, 70. A żeby wydać wyrok na Jezusie, minimalnie potrzeba było 23. Czy całe to grono naprawdę w Jezusie, nauczycielu dobrym, w Jezusie cudotwórcy, w Jezusie miłosiernym zobaczyło człowieka, który był godzien śmierci? Z pewnością znacie opowiadania, pasję błogosławionej Katarzyny Emerich. Katarzyna Emerich w swoich widzeniach pasyjnych mówi, że z całego tego grona, przypominam, minimum 23 albo 70, tylko dwóch ludzi miało odwagę bronić Jezusa. Tylko dwóch ludzi miało odwagę powiedzieć, on nie zasługuje na śmierć. To znane nam z innych fragmentów biblijnych postaci. To Józef z Arymatei i to Nikodem. Reszta, powiada błogosławiona Katarzyna Emerich, albo milczała, albo przyłączyła się do kajfaszowych manipulacji. Jak to jest, kochani, że jeden albo dwóch ludzi potrafią zbudować system, strukturę zła? Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, używał często takiej kategorii mysterium iniquitatis, mysterium nieprawości. Jak to jest, że jeden, drugi czy trzeci człowiek mogą tak wpływać na opinię, mogą tak wpływać na głowy innych ludzi, w konsekwencji na ich wybory i decyzje i w końcu na cały lud, który krzyczy ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Kajfasz to wytrawny manipulant. Pamiętacie? Na znak protestu przeciwko Jezusowi rozdziera nawet szatę. Prawdopodobnie, gdyby te sceny działy się dzisiaj, to mielibyśmy transmisję na żywo, bo kamery kupują takich artystów, takich manipulatorów. Kto dzisiaj gości na naszych ekranach telewizyjnych? Ludzie mądrzy? Ludzie prawi? Raczej cyniczni manipulatorzy. Ci, którzy potrafią robić niezłą zadymę. Nawet kiedy jest dyskusja o wartościach moralnych i dyskusja o Kościele, to redaktorzy, sprawni redaktorzy, nie zapraszają nikogo rozważnego, stonowanego i mądrego. Ale dzisiaj do telewizji zapraszają tych, którzy potrafią szokować, podnosić słupki oglądalności, robić medialną wrzawę, robić zadymę. Kajfasz z pewnością byłby dzisiaj ulubionym obiektem kamer telewizyjnych. Jak to jest, że jeden czy dwóch potrafią tak manipulować? To nasze, kochani, dzisiejsze jak to jest, odnieśmy do momentów historii, do faszyzmu. Jak to jest, że w narodzie niemieckim, za naszą granicą, pośród chrześcijan, owszem, protestantów, ale i katolików, Führer, Hitler zdołał wybudować drogą manipulacji tak potężne struktury zła. Owszem, pewno da radę wytłumaczyć, moi drodzy, to jakoś tam socjologicznie, ale to jest mysterium iniquitatis. To jest kariera i historia człowieka, który zaprzedany złu stał się wybitnym sługą ojca kłamstwa, czyli Lucyfera. Przenieśmy się bardziej do czasów współczesnych. Jak to jest, że ISIS, państwo islamskie, dokonuje takich rzezi, choćby w Syrii, i ludzie, wyznawcy islamu, nie potrafią przeciwstawić się tym niecnym zamiarom i niecnym czynom. Myślicie, że w Syrii wszyscy są źli? Ci, którzy badają problem, mówią, że 80% syryjskich muzułmanów jest przeciwko ISIS. Ale wszyscy się boją, milczą. A dość pokaźna inna, druga część została tak zmanipulowana, tak wyprano im głowy, że dokonuje aktów terrorystycznych, że idzie za tymi terrorystycznymi, demagogicznymi hasłami. Ale bliższa koszula ciału. Idźmy do naszych środowisk. Jak to jest, że kiedy nadchodzą dni tak zwanego czarnego protestu, także w tym mieście, nasi bracia i siostry, których twarze niestety znam z kościoła, ubierają się na czarno. Jak to jest, moi drodzy? To nie jest jakiś wyimaginowany czy wydumany przykład, ale w dniach czarnego protestu, tak zwanego czarnego protestu, chciało mi się płakać, dlatego że na mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku, widziałem zdjęcia z różnych instytucji naszego miasta. I na tych zdjęciach ludzi poubieranych na czarno byli także ludzie, których znam z naszych koszalińskich świątyń. Jak to, kochani, jest, że brakuje nam odwagi, że wielu brakuje siły, że wielu brakuje determinacji, aby kajfaszom naszych dzisiejszych dni powiedzieć nie, aby uchronić się od tych przebrzydłych manipulacji, które są na każdym kroku. Doprawdy przebrzydłe manipulacje. Bo kiedy z odwagą zapytałem jedną czy drugą osobę, czy wiesz, przeciwko czemu protestowałeś w ramach tak zwanego czarnego protestu, to dowiedziałem się, że osoby te protestowały przeciwko czemuś, przeciwko czemu i ja bym protestował. Protestowały zmanipulowane z tytułu medialnej papki, którą przyswajały w naszych stacjach telewizyjnych. Jedna osoba powiedziała mi szczerze, choć z trójką tylko rozmawiałem, że tak było w pracy. Wszystkie koleżanki ubrały się na czarno, więc trzeba było ubrać się na czarno. A jeszcze gdzie indziej, w jednej z naszych instytucji w naszym mieście, było nawet tak, że chodziła osoba, czy chodził mail i trzeba było ubrać się na czarno i co? I wielu powodowanych manipulacją, jak te kajfaszowe, wyrównało do szeregu, choć nawet w sercach czuli, że to nie tędy droga. Kiedy mówimy, kochani, dzisiaj o kajfaszu, sprytnym manipulancie, o kajfaszu człowieku ze stanowiska, o kajfaszu, który powinien być autorytetem, a stał się cynicznym i kłamliwym demagogiem, manipulantem mas, to nie po to, żeby się gorszyć. Albo kiedy, tak jak chwilę temu, mówimy o tych, którzy takimi manipulacjami się karmią i dają się im ponieść, to nie po to, żeby teraz osądzać albo żeby się gorszyć. Wykrzywilibyśmy, zdeformowalibyśmy w ten sposób całą duchowość pasyjną. Jeśli dzisiaj mówimy o negatywnym wzorcu kajfasza, jeśli dzisiaj ubolewamy, że tak wielu skazuje życie ukryte w Bogu na straty, że tak wielu wypisuje dzisiaj różne wyroki śmierci, bo dają się manipulować kajfaszom czasów współczesnych, to czynimy to tylko po to, żeby wynagradzać sercu Jezusowemu. Nie gorszmy się kajfaszem. Nie osądzajmy tych, którzy posłuchali kajfasza i za nim poszli. Klęknijmy przed Panem i wynagradzajmy za struktury nieprawości. Naszą miłością otulajmy serce Jezusowe, krwawiące i cierpiące z tego tytułu, że wciąż tak wielu ulega cynicznym manipulatorom, kajfaszom dni dzisiejszych. Ale nie osądzajmy, bo nigdy nie wiemy, co we wnętrzu człowieka do końca się kryje. Nauczyła mnie tego jedna sytuacja. Kiedyś, kiedy jeszcze byłem w Rzymie, w czasie studiów, kobieta, która pracowała w magistracie miejskim, przyszła do mnie na rozmowę. Chciałem ją odesłać do jej własnego proboszcza, ale powiedziała: proszę księdza, nie chcę rozmawiać z żadnym włoskim księdzem. Do tamtego czasu myślałem, że masoneria, moi drodzy, to tylko troszkę prawdy, a jeszcze więcej wytworu tak zwanej spiskowej teorii dziejów. Ale ta kobieta opowiadała mi wtedy o swojej trudnej sytuacji. O jakiej sytuacji? Była sekretarką burmistrza. I wyobraźcie sobie, że żeby utrzymać się na stanowisku, musiała zapisać się do masonerii. Burmistrz jej powiedział: w tym municipio, czyli w tym magistracie, każdy należy do masonerii. Albo wyrównasz do szeregu, albo będziesz jedną z nas, albo tracisz pracę. Ta kobieta płakała nad tym wszystkim, bo skąd inąd była dobrą chrześcijanką i chciała pozostać wierną Jezusowi, ale nie miała wewnętrznej siły, nie miała wewnętrznej odwagi, nie miała determinacji, żeby pójść gdzieś indziej i poszukać pracy. I wcale to nie było łatwe, bo burmistrz jej powiedział tak: albo zapisujesz się do masonerii, albo mam na ciebie haka. Mam na ciebie haka i dostaniesz dyscyplinarkę. I płakała mi, mówiąc wtedy: proszę księdza, jeśli nie zapiszę się do masonerii i on mi da zwolnienie dyscyplinarne, gdzie znajdę pracę? Popatrzcie, moi drodzy, w tych wszystkich sytuacjach, w tym kajfaszowym pejzażu, w tej kajfaszowej perspektywie kłamstw, manipulacji i struktur zła, dzisiaj nie tyle się gorszmy, nie tyle osądzajmy, co módlmy się za wszystkimi tymi, którzy nie mają siły. Siostry i bracia, prośmy dzisiaj Pana za tych wszystkich, którzy słuchają kłamstw i manipulacji, a być może czasami to jesteśmy my sami. Błagajmy serce Boże za tych wszystkich, którym brak siły do podjęcia walki duchowej. Ale jeszcze jedno na koniec, bo on się długo rozgadał. Zbyt prostym byłoby tylko odszukiwać kajfasza na zewnątrz, gdzieś w świecie polityki, gdzieś w różnych instytucjach. Zbyt proste. Bo taka sama sytuacja i tacy sami bohaterowie mogą być wśród nas. I historia Kościoła uczy, że kapłani Nowego Testamentu i że Kościół także współczesnych czasów nie jest wolny od podobnych pokus. I jeszcze jako kardynał przypomniał nam o tym w Drodze Krzyżowej w 2005 roku Józef Ratzinger, mówiąc o ludziach Kościoła, którzy ten Kościół zatapiają. Mówiąc o tym, jak wiele jest konkola, chwastu wśród pszenicy Kościoła. Bracia i siostry, wynagradzajmy dzisiaj Panu Jezusowi w tych gorzkich żalach za wszystkich kapłanów Nowego Testamentu, którzy podobnie jak Kajfasz stają się ludźmi intrygi, ludźmi przekupstwa, ludźmi interesów, manipulatorami ludzkich życiorysów i ludzkich sumień. Bo grzech nie jest tylko gdzieś tam. Grzech i struktury kłamstwa nie istnieją gdzieś w jakiejś odległej rzeczywistości. Grzech, struktury kłamstwa i struktury manipulacji istnieją pierwej w nas samych i istnieją także niestety w Kościele. Dzisiaj za to wszystko, także w tej koronce, którą za chwilę modlić się będziemy, Panu wynagradzajmy. Popłaczmy razem z Panem, który płacze, bo zbyt wielu dzisiaj jest kajfaszów wydających wyroki. Powspółczujmy Jezusowi, który patrzy na świat dzisiejszej manipulacji i kłamstw i prośmy o to, żeby zwyciężyła Jego prawda, żeby On, Pan Zmartwychwstały, zniweczył wszelkie struktury zła, które dzisiaj wydają się być tak imponująco rozbudowane. Niech zniszczy On to swoją potęgą. Niech zniszczy On wszelkie zło mocą swojej krwi przenajświętszej. I niech każdy kajfasz, który jeszcze dzisiaj istnieje, kimkolwiek by był, na jakimkolwiek stanowisku, w sutannie czy bez sutanny, z tytułem polityka, żołnierza czy kogokolwiek innego. Niech każdy Kajfasz współczesnego czasu zdąży się jeszcze nawrócić. A jego współpracownicy niech mają siłę i odwagę do tego, żeby powiedzieć nie. My nie skażemy niewinnego Chrystusa na śmierć. Zatem wynagradzajmy Panu.